Jeden. Jak genialnie słychać w końcu.
Jak w radiu.
Magia radia. 1, 2, 3, więc zaczynamy. To jest nowy podcast EKG+. Tego jeszcze nie było. Ekonomia, kapitał, gospodarka. W internecie, w podcaście z plusem. Musimy się przywitać, bo to jest pierwszy odcinek i wszystkim opowiedzieć, kim jesteśmy. Nas słychać w radiu, w audycji EKG, nadawanej od poniedziałku do piątku w TOK FM, a teraz także tutaj w tym podcaście w internecie. Od mojej prawej.
Patrycja Maciejewicz.
Centrum.
Rafał Hirsch.
Po lewicy.
Wojciech Kowalik. Dzień dobry.
Jak się czujecie w EKG z plusem?
Dodatnio.
Dodatnio.
Plusy dodatnie, plusy ujemne.
Bardzo pozytywnie.
To zdradzimy Państwu, że tuż przed rozpoczęciem emisji nagrania pierwszego odcinka podcastu Wojtkowi wpadła do głowy nowa nazwa tego podcastu. Zamiast EKG+, to będziemy jej tak czasem roboczo używać.
KGHM.
KGHM.
Kowalik. Głogowski, Hirsch i Maciejewicz.
To jest bardzo dobra nazwa. Piszcie w komentarzach, czy nie byłaby lepsza. Może jest lepsza. No bo ten plus, to wiecie, z czym mi się kojarzy. 500+. Co tam jeszcze było?
A to nie lubisz
500+.
300+, ten program.
Czyli z pieniędzmi.
40.
Senior+.
Senior+.
To dla niektórych z nas już też.
W ogóle tak boomersko.
Tak jakby kto to wymyślił. No nieważne, kto to mógł wymyślić. Piszcie w komentarzach, możemy zmienić na KGHM, chociaż nie wiem, czy wolno, bo to mogłaby być jakaś kojarząca się z czymś. I
był ktoś... taki film Godzilla Plus też. Plus One.
Był film Godzilla Plus?
Plus One, tak. Nie wiem, dlaczego tak się nazywa. Właśnie nie wiem, bo nie oglądałem go, ale był teraz.
Nie wiem, czy już wam mówiłem, że my tu wszyscy prowadzimy też w Radiu TOK FM audycję o nazwie EKG i ta audycja ma swoją bardzo długą historię, już ponad 20-letnią, bo muszę tę historię opowiedzieć. I nazwa EKG ma też swoje rozszerzenie, którego rzadko używamy, bo szkoda czasu. Ale teraz mamy trochę czasu, to mogę powiedzieć. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
Rafał, to była Godzilla minus one.
Minus? Myślałem, że plus.
Rafał, to może...
Uważam, że to bardzo śmieszne.
To może godzić w naszą wiarygodność.
Dlatego nie będziemy rozmawiać o filmach.
Chociaż ja bardzo chętnie, zawsze.
Żadnej fikcji. Same realne życie.
Co tydzień dla was będziemy omawiać rzeczy ważne, najważniejsze ze świata gospodarki i ekonomii. Będziemy wyszukiwać i omawiać takie, które naszym zdaniem dotyczą nie tylko nas tutaj zebranych w studiu EKG+, w miejscu, gdzie się nagrywa EKG+, ale także przede wszystkim was, słuchających nas. Takie, które mają znaczenie dla gospodarki, ale też przede wszystkim dla, nie wiem, naszych pieniędzy, tak? Tak będzie dobrze?
Pewnie, że tak.
Pomyślmy.
Świetnie to wyjaśniłem.
Pieniądze, kropka.
Pieniądze plus. Pieniądze plus. Słuchać nas możecie oczywiście w aplikacji TOK FM i na tokfm.pl, w Spotify, Apple Podcast. Obserwujcie, oceniajcie, komentujcie. No i pamiętajcie o tej nazwie, żeby... powiedzieć, czy była dobra. Zaczynamy? Od czego zaczynamy?
Od początku.
Od początku. A na początku była ochrona zdrowia i potencjalna rewolucja w zdrowiu, zapowiadana konferencja ministry zdrowia się odbyła, a moje pytanie do was jest takie, czy potencjalne zmiany, które pani ministra zapowiedziała i które jeszcze negocjuje, oznaczają, że skrócą się kolejki do lekarzy, lekarze będą zarabiać mniej, bo podobno wszyscy tego chcą, Patrycja.
Wszyscy chcą zarabiać mniej?
Wszyscy chcą, żeby lekarze zarabiali mniej.
No nie? Tak, wszyscy chcą, żeby lekarze zarabiali mniej i tutaj to mam powiedzieć, czy to skróci i obniży, bo...
moim zdaniem to jest najciekawsze, czy będą krótsze kolejki.
Myślę, że przez chwilę mogą być nawet dużo dłuższe.
Też tak uważam. A dlaczego? Dlaczego tak uważam?
Dlaczego tak uważasz? Powiem ci właśnie. Ponieważ mechanizm będzie działał w ten sposób. Część lekarzy nie będzie chciała pracować za 240 zł za godzinę i po prostu odwróci się napięcie i poczeka na lepszą propozycję. A to oznacza, że ci, co pozostaną w systemie, będą musieli obsłużyć co najmniej tę samą liczbę pacjentów, czyli kolejki mogą się wydłużyć.
A pojawiła się kwota 240 zł, nie dlatego, że Patrycja taką sobie wymyśliła, tylko pani ministra taką podała, że to mogłaby być kwota maksymalna.
Maksymalna, to jest sufit. Sufit.
Godzinowa. I to jest dużo pieniędzy.
Za godzinę brutto i to ma oznaczać, że jak przeliczymy to na godziny w etacie, to wychodzi 40 tysięcy brutto miesięcznie, co myślę, że robi wrażenie na przeciętnym Polaku.
Ale ja mam wrażenie, że niektóre lekarze nawet...
Na lekarzach nie robi wrażenia.
Ale że niektórzy też tyle nie zarabiają, bo to nie każdy zarabia te nie wiadomo
jakie... Cudowna większość zarabia mniej, bo...
I właśnie mogłaby zacząć zarabiać
więcej. Bo średnia chyba jest poniżej...
Podobno 20 parę tysięcy, ale jak padła ta kwota 240 zł za godzinę, to nie słyszałam, żeby ci lekarze jakoś gremialnie ucieszyli się z tego, że będą w końcu zarabiać 40 tysięcy.
A ja myślę, że oni się z czego innego ucieszyli.
No bo to by dziwnie... Znaczy to byłoby dla nich ryzykowne, gdyby oni zaczęli się publicznie cieszyć.
Rafał, czy będą kolejki krótsze twoim zdaniem?
Ja myślę, że jak się wprowadzi faktycznie tą powszechną rejestrację do wszystkich specjalistów, to one docelowo faktycznie tylko dzięki temu mogą być krótsze. Nie wiem, czy mocno krótsze, czy trochę krótsze. Natomiast nie wiem, czy uda się wprowadzić tą rejestrację, bo jeśli to jest takie proste i można to tak od razu szybko zrobić, właściwie dlaczego tego nie zrobiono wcześniej?
Zrobiono.
Znaczy w przypadku niektórych specjalizacji.
Próbowano zrobić i właśnie to jest dobry
wskaźnik. Znaczy od 1 lipca teraz chyba weszły do kardiologów.
Kardiologa, tak. Dwie specjalizacje.
Tak, natomiast ten program obejmujący wszystkich specjalistów miał się pojawić w 2029 dopiero, więc rozumiem, że to jednak wymaga solidnych przygotowań, a teraz ma być zdecydowanie szybciej, więc trochę się boję.
Ale to w ogóle mają być, zdaje się, kolejki do wszystkiego, do szpitali, zabiegi.
Rozdzielcie te dwie rzeczy. Po pierwsze, e-kolejka i rejestracja. E-kolejka dotyczy tak naprawdę, właśnie, czego dotyczy e-kolejka? Czy rejestracji na zabiegi planowane do szpitali?
E-kolejki są do szpitali.
A e-rejestracja dotyczy wizyt u specjalistów.
To jest niby nic, ale to od razu jakby uniemożliwia albo poważnie utrudnia wrzucanie ludzi, znajomych wszelkiego rodzaju bez kolejki, tak?
Bo nie możesz na w zeszycie zapisać, że ma przyjść Patrycja, bo jest e-kolejka.
I ta e-kolejka jest widoczna dla wszystkich,
jest transparentna. I w szpitalu jest e-kolejka. I teraz jest taka historia, że zapisana w kolejce jest z numerem 1 Patrycja, z numerem 2 Rafał, z numerem 3 Wojtek i ty masz na 8 jutro, ty masz tam na 10, a ty na którą chcesz mieć? Na 12, niech
na będzie. 14.40, tak jak EKG.
14.40, proszę bardzo, i nagle się okazuje, że Głogowskiemu się coś stało i trzeba go nagle zoperować. I co wtedy?
Nie jest zabiegiem planowym.
Czyli omija.
Omijasz kolejkę
ale
zgodnie z prawem.
Ale sala operacyjna jest jedna, no to jak gdyby twoja kolejka właśnie poszła, to 14.40 to zapomnij. 19.
No pytanie, jutro. W jakim trybie żeś tam się nagle pojawił w tym szpitalu, bo może przez SOR jak przychodzisz, to wiecie, SORy to są newralgiczne punkty pracy każdego szpitala, więc na zabieg planowy nie zgłosiłbyś się przez SOR.
Nie, ale mogło mi się coś wydarzyć, tylko mam skierowanie na natychmiast.
Jeśli się wydarza, no to być może trafiasz przez SOR, a tam czeka na ciebie profesjonalna
obsługa.
Ekipa medyków, którzy nie chcą pracować za 240 zł za godzinę.
Ale gdy rozmawiamy o tych kolejkach, jednocześnie NFZ zapowiedział i chce ciąć pieniądze za nadwykonania, które płaci ochronie zdrowia i szpitale już wskazują, że muszą przekładać pewne zabiegi, na przykład na przyszły rok. No i tak, kolejka się wydłuży, ale w internecie będziesz mógł sprawdzić, który w tej kolejce jesteś. Za nadwykonanie NFZ nie zapłaci. To nie wydaje mi się takim najlepszym sposobem na to, żeby te kolejki w szpitalach skracać.
Słuchajcie, a ja uważam... teraz powiem, co ja uważam. A ja uważam, że my jeszcze wielu rzeczy nie wiemy i to jest mój największy problem po tej słynnej już konferencji pani ministry, że my właściwie operujemy tylko na jakichś ogólnikach. Nie na takich, chyba że wy widzieliście, a ja oczywiście ominąłem i to wtedy jest mój problem, a nie na bardzo szczegółowych rozwiązaniach, do których moglibyśmy tutaj się odnieść i dać jednoznaczną odpowiedź tym, którzy nas słuchają, czy kolejki będą krótsze, a lekarze będą zarabiali mniej. Bo moim zdaniem to nie jest takie przesądzone, bo jeśli to będzie proces legislacyjny, to nie wiemy, jak on się skończy. Nieakceptacją przez...
No tak sądzę, że jest to na tyle istotny społecznie problem, wzbudzający mnóstwo takiego gniewu i wzburzenia społecznego, że tutaj pomysły, które będą realnie godzić w dostępność świadczeń, nie będą akceptowane.
Mi się wydaje, że w ogóle te dwie rzeczy, które zostały ogłoszone, jakby są nawzajem sprzeczne. Czyli z jednej strony ta zapowiedź skrócenia kolejek przez tą rejestrację, czyli zwiększenia dostępności jak gdyby przez skrócenie kolejek, a z drugiej strony ograniczania wynagrodzeń lekarzy, że to jest sprzeczne ze sobą, ponieważ tak naprawdę problem polega na tym, że podaż jest mniejsza od popytu, tak? Na usługi lekarskie.
Trudne słowo.
Jest za mała podaż.
Podaż jest mniejsza od popytu.
I jak się będzie zniechęcać lekarzy do tego, żeby oni pracowali, no to ta podaż się od tego nie zwiększy, a być może się nawet jeszcze bardziej zmniejszy, przez co będzie jeszcze większy problem, a nie mniejszy. Znaczy w sytuacji, w której jest tak duża nierównowaga między tym, jaka jest oferta na rynku, a tym, jakie jest zapotrzebowanie ludzi na to, żeby się leczyć, wydaje mi się, że trzeba się pogodzić z tym, że ci lekarze będą dużo zarabiać, bo to jest jakby naturalne w takiej sytuacji rynkowej. Oni nie mogą w takiej sytuacji zarabiać mało, skoro jest tak ogromny popyt na ich usługi. I wydaje mi się też, że to, co rozgrzewa ludzi w mediach, to są przypadki wyjątkowe, jakieś szczególnie oburzające, natomiast
powiedzmy
skandaliczne, często związane ze zwykłymi oszustwami po prostu, tak? Czytałem o jakimś lekarzu, który wpisał sobie, że przepracował w miesiącu więcej godzin niż jest godzin w miesiącu, czyli się rozdwajał przez cały miesiąc bez przerwy, tak? Więc ja rozumiem, że to nie jest kwestia tego, że jest zły system, tylko to jest kwestia tego, że on oszukiwał po prostu. Czyli to jest kryminalna sprawa, tak, w tym momencie. Natomiast jeśli się skupimy na systemie, to te średnie wynagrodzenia są trochę niżej. Po drugie, nie ma co mówić, że one spadną, ponieważ właśnie zostały klepnięte nowe plany wzrostu kosztów, tak, od 1 lipca. Ta agencja, jest taka agencja ze skomplikowaną
oceny technologii
właśnie
medycznych i taryfikacji.
Tak, i ona tam właśnie klepnęła kolejny wzrost o ileś tam procent. Zresztą jakby nie miała wyjścia, bo to jest w ustawie zapisane, że
tak,
wynagrodzenia minimalne.
A właśnie, Rafał, pamiętaj, że to jest minimalna. To jest 12 tysięcy dla specjalisty minimalna.
No,
to odnosimy się do zupełnie innych.
Tak, ale według różnych opracowań eksperckich, to, że rośnie deficyt generalnie w NFZ-cie, nie wynika z tego, że jest paru lekarzy zarabiających parę milionów, tylko z tego, że co roku rośnie minimalne wynagrodzenie wszystkim. Znaczy, że ten próg dolny, nie chodzi o to, gdzie jest sufit, tylko o to, gdzie jest podłoga.
I
że ta podłoga szybko się podnosi.
Bo podnosi się w tempie 3 razy szybszym niż
i to jest
pensja
problem
minimalna. I to jest
bo
też
to dotyczy znacznie większej liczby lekarzy niż te tam kominy.
I nie tylko lekarzy. To też powiedzmy
tylko
uczciwie,
lekarzy,
bo to dotyczy wszystkich pracowników służb medycznych, czyli pielęgniarek, ratowników i poziomy
płacy. A to wynika z ustawy. Z tym się nie da w tej chwili nic zrobić, dopóki się nie zmieni tej ustawy. Więc można robić dobre wrażenie i zapowiadać setki różnych rzeczy, natomiast to w tle będzie działać negatywnie na ten system od strony finansowej, tak jak do tej pory.
No dobrze, to powiedzmy sobie wprost, że ta reforma, która została przedstawiona, ona dotyka na powierzchni tych miejsc, których skandale i oszustwa, o których powiedziałeś, po prostu wybuchły, tak?
Że to jest takie gaszenie pożaru politycznego.
Więc dotykamy taką łatką tu, gdzie jest wysoka pensja, dotykamy, że tam były te VIP-y, kolejki VIP-owskie, więc powiemy, że w kolejce elektronicznej takie rzeczy się nie będą zdarzały. A tak naprawdę przecież kolejka elektroniczna powinna sprawić, że lepiej zarządzamy tym, jak chodzimy do tych specjalistów, czyli na przykład odwołujemy wizyty, na które się nie pojawiamy, nie rejestrujemy się w kilku przychodniach, bo chcemy złapać któryś termin, który będzie, to na to powinna kolejka elektroniczna.
No teoretycznie to ma tak działać, tak? Że się usunie te wielokrotne
wpisy. Narracja jest o tym, że likwidujemy to, co było przekrętem, tak? To, co się nie podoba ludziom, więc to jest bardzo naskórkowa reforma.
Mam wrażenie, że zabrakło powiedzenia pacjentowi, co tak naprawdę on na tym zyska, bo usłyszeliśmy, że to właśnie ma ukrócić te patologie, a tak naprawdę pacjent nie usłyszał, że dzięki tej e-kolejce on może czekać krócej na zabieg, bo właśnie będzie łatwiej się chociażby odwołać albo nie zapisywać w kilku miejscach naraz. Takie plasterki pani minister, mam wrażenie, nam pokazała na taką wielką ranę.
Pacjent nie usłyszał, co dostanie, ale usłyszał reakcję na to, co go oburza. Tak? I myślę, że to też było przemyślane w tym sensie, że lekarze stali się tutaj celem tych zmian.
Ale czy to nie byłoby tak, że pacjenta nie oburzałyby tak bardzo te wynagrodzenia lekarzy, gdyby on w cenie swojej składki zdrowotnej dostał sprawną, profesjonalną, no i szybką usługę lekarską? to wtedy wydaje mi się, że pacjentów znacznie mniej by obchodził zarobek lekarza, który go leczy, gdyby on, idąc na SOR, nie siedział na tym SOR-ze 12 godzin.
I nie widział, jak wchodzi bocznym wejściem ktoś ustosunkowany.
To chyba bardziej oburza niż te wynagrodzenia. Ja cały czas nie do końca jestem pewien, czy te wynagrodzenia ludzi oburzają, bo mam wrażenie, że jednak żyjemy w państwie, w którym przez wiele lat funkcjonował system taki, że do lekarza się idzie z prezentem na koniec, czyli z jakąś łapówką, tak, i że generalnie to jest człowiek bardzo specyficznie usytuowany w społeczeństwie i trzeba mu składać różnego rodzaju ofiary. I przynajmniej te starsze pokolenia, myślę, że do dzisiaj funkcjonują w takim przekonaniu, że to jest jakby, że tak jest. No.
A ja uważam, podobnie jak ty, ale trochę inaczej. Czyli zgadzam się, ale się nie zgadzam. W tym sensie, że oczywiście ludzie uważają, że lekarze powinni zarabiać godnie, ale te 240 zł to jest godnie. Myślę też tak dlatego, że przeczytałam taki raport Instytutu Res Futura na temat reakcji w internecie, na temat tej afery. I okazuje się, że ta kwota 240 spotkała się z takim dobrym odbiorem. To znaczy, że to jest dobre ukrócenie zarobków.
Tak, tylko ja nie wiem, czy reakcje w internecie to jest to samo, co odczucia społeczne. Mam wrażenie, że jednak większość społeczeństwa nie reaguje w internecie.
Wiecie, ja mam ten problem z propozycjami, które zostały przedstawione, jeszcze jeden, bo tam jest powiedziane o tym jakiejś części etatu w publicznej placówce. Super. Wydaje mi się, że tak jakby na nowo wszyscy zapomnieli, dlaczego ci lekarze są na kontraktach. Myśmy, nie mówię, że my tutaj siedzimy w czwórkę, chyba że ktoś z was tak, ale my jako Polska chcieliśmy kilka i kilkanaście lat temu, żeby oni byli, ci lekarze, lekarki na kontraktach, bo było ich za mało, a na kontrakcie no nie ma na przykład tego limitu czasu pracy, tak jak dla pracowników etatowych. I moim zdaniem etaty, większa grupa zatrudnionych na etatach, bo teraz też są pracownicy, lekarze, lekarki na etatach. To właśnie ich na przykład dotyczy ta słynna ustawa, która podwyższa wynagrodzenia. Oznacza, że to znaczy, że ci lekarze też będą limitować swój czas pracy, bo on będzie limitowany zasadami kodeksowymi. Czyli wydłużą kolejki. No właśnie. A druga rzecz, która zastanowiła mnie, chyba że wy to usłyszeliście, a ja tego nie usłyszałem. Czy pani ministra w ogóle mówiła na temat wyceny tej procentowej od procedur. Bo wiecie, jak to jest. Jak mamy na przykład takiego lekarza na kontraktach i on jest jakimś specjalistą i przychodzi tak zwany pacjent, to znaczy pacjent przychodzi. Jeden, drugi, trzeci. No i to ma swoje punkty w wycenie. Ta powiedzmy usługa, procedura, którą on wykonał, a to tam pierwszej wizyty, a to tam jakichś specjalistycznych badań, a to specjalistycznej konsultacji. Te punkty później się raportuje, to placówka medyczna do NFZ-u. NFZ to zwraca, no coś tam odrzuci, raczej przyjmie, te punkty się wycenia i trzeba zapłacić lekarzowi. Lekarz fakturuje, tam sobie wrzuca do ksefu fakturę, ale w jaki sposób? No, część z tych punktów, procent tego, co miałby zarobić z tych wszystkich punktów, jest dla niego. I to są te słynne negocjacje. Jedni mają, nie wiem, 40% tej kwoty z tych punktów, inni 65%. Podejrzewam, że są tacy, którzy mają jeszcze więcej. Czy w ogóle o tym była mowa, co z tym robimy? Moim zdaniem nie.
Nie
to tu są największe pieniądze.
Tu są największe pieniądze i to jest niestety to pole. Te 65%, o których wspomniałeś, no to jest ten skandal z neurochirurgami. Jak szpital mógł podpisać tak niekorzystną umowę, że 65% swojego przychodu z NFZ-u oddaje lekarzom?
No bo może, bo
zostaje może nie miał wyjścia, ciągle, bo nie miał wyjścia, ciągle bo nie zostaje miał mu bardzo dużo, tak? Znaczy, nie dokopiemy się do logiki, dopóki nie dotkniemy praprzyczyny tych problemów. Praprzyczyna jest taka, że po pierwsze te wyceny są robione, wyceny procedur medycznych są robione, albo w tym momencie wyglądają w taki sposób, że niektóre procedury są bardzo deficytowe i nie opłaca się ich przeprowadzać, a niektóre są wycenione w taki sposób, że to jest świetny biznes, ponieważ pokrywają koszty i dają dodatkowy zarobek. I teraz szpitale, które prowadzą, na przykład powiatowe szpitale, które prowadzą deficytowe oddziały, takie jak oddział wewnętrzny, porodówka, chyba chirurgia ogólna też jest niezbyt opłacalnym oddziałem, no niestety niestety dostają z NFZ-u zaświadczenia, które tam świadczą, mało pieniędzy i żeby przetrwać, kombinują, co zrobić, żeby dostać więcej. Więc myślą sobie, otworzymy oddział, powiedzmy, neurochirurgii, bo neurochirurgia jest dobrą procedurą. I taki oddział w mieście niezbyt wielkim myśli sobie, żeby zatrudnić tutaj neurochirurga, muszę mu zaoferować bardzo dobry kontrakt. Dzięki temu on tu przyjedzie, będzie robił te wysoko wyceniane procedury, bardzo dużo zarobi, ale dla mojego szpitala też zostanie dużo pieniędzy. Pokryje sobie w ten sposób tą dziurę na oddziałach deficytowych. I o tym słyszymy cały czas, że oddziały, szpitale mają problemy, że mają być zamykane, że jest drugi problem. Tak naprawdę w Polsce mamy relatywnie, nie wiem czy za dużo, ale relatywnie dużo miejsc szpitalnych.
No ale wiesz, że jeżeli się okaże, że wszyscy ci lekarze mają być na etacie i mają mieć limit czasu pracy taki związany z pracą na etacie, to się okaże, że niektóre z tych oddziałów są niepotrzebne.
Nie mogą przetrwać, bo nie ma obsady.
Bo nie ma obsady, no bo lekarz powie, a przepraszam bardzo, a już jest po 16 i ja dziękuję.
Oczywiście.
I będzie miał do tego prawo. I oczywiście możemy się zastanowić, czy to jest dobrze, że oni tego limitu nie mają, bo na przykład kierowca ciężarówki, czy nie wiem, maszynista ma?
Limit? Maszynista jak najbardziej.
Tak. Ma limit?
Tak.
8?
No ile limit, to chyba nie wiemy, ale na pewno są jakieś limity.
No, kierowca ciężarówki ma swój, może i lekarz powinien mieć. Może w tym jest jakaś metoda. Co myślicie?
No tak, ale to wszystko prowadzi ale do takich bardzo ponurych
wniosków.
Ale ogólny,
czy najpierw lekarz jest publiczny i później jedzie do prywatnego? Jak ten limit liczyć? Czy tyle, ile siedzi w publicznym? Czy cały jego czas pracy?
Wydaje mi się, że jednym ze sposobów tego, żeby zwiększyć to... tą podaż, o której cały czas mówię, w systemie publicznym, można by próbować jakoś ograniczyć ten zasięg prywatyzacji służb ochrony zdrowia, tak? Czyli ograniczyć tym lekarzom możliwość oferowania swoich własnych prywatnych usług na rynku, jak gdyby kosztem czasu, który mogliby spędzać w publicznej służbie zdrowia, ale to nie będzie miało sensu, jeśli w tej publicznej
dostanie.
Ale to nie będzie miało sensu, jeśli w tej publicznej będą ograniczenia czasowe.
Ale Rafał, tak? Chcesz ograniczyć liczbę świadczeń oferowanych przez prywatne placówki w ramach NFZ?
Tak. Jakąś ustawą?
Przecież
to jest horrendalne. To jest horrendalne. Oczywiście ja się zgadzam z tym, że to jest właściwie nie do pomyślenia, ale tak właściwie miesiąc temu ograniczenie wynagrodzeń też było nie do pomyślenia. I nagle jest pomysł, żeby ograniczać wynagrodzenia od góry. Jest to bardzo duża interwencja w rynek, więc właściwie dlaczego by nie wprowadzić innej interwencji?
Ale wiesz, że 3/4 w niektórych szpitalach badań, na przykład diagnostyki obrazowej, jest świadczony przez zewnętrzny podmiot prywatny, który jest zatrudniony przez ten szpital? I chciałbyś to właśnie ograniczyć, te prywatne usługi?
No tak, żeby to szpital oferował te usługi, a nie zewnętrzne.
I to jest praprzyczyna jest gdzie indziej. To znaczy, cały czas się poruszamy po powierzchni, po skutkach, a przyczyny są gdzie indziej.
Czy jest sprzęt? Ten, na który...
Prywatnego.
Tak, czyli prywatny lekarz wjeżdża ze swoim sprzętem do szpitala, który nie ma tego sprzętu?
Ze sprzętem, no tam są po prostu bardzo często prywatne placówki. Nie wiem, czy widziałeś to w niektórych szpitalach, nie będę wymieniać nazwy, ale to po prostu jest ten sam adres nawet, co szpital ma. Jest pracownia diagnostyki obrazowej i realizowana przez firmę prywatną, która myślę, że dzięki kontraktowi lepiej sobie amortyzuje ten sprzęt, a sprzęt, który jest kupowany przez szpitale bardzo często popołudniami, wieczorami stoi nieużywany, bo po prostu są limity.
Ja myślę tak. Wrócimy do tego.
Będziemy wracać nie raz.
Będziemy wracać, bo to jest początek tej historii ze zmianami, który właściwie nie wiadomo, czy będzie jakąś zmianą, bo jak się okaże, że trzeba pisać ustawy, albo je przegłosować, albo je podpisać, to się może okazać, że nikt ich... Nie, że nikt. Prezydent ich nie podpisze. Bo niektóre rzeczy pewnie trzeba będzie robić ustawą, tak mi się...
Czyli zatrzymaliśmy się na limitach, bo ja nie wiem, dlaczego są limity, ale to...
Limity na co?
No Patrycja mówiła.
Na świadczenia. No niektóre świadczenia są limitowane.
O tym, że sprzęt stoi i się go nie używa, bo są limity. To niedobrze, nie? Jak już tam jest i stoi, a ludzie potrzebują, to...
Tylko jeszcze musi
nie powinien stać, tylko ktoś powinien pracować.
Tylko ktoś jeszcze ten sprzęt musi obsłużyć.
To jest, no tak, oczywiście. Tak.
Kwadrat kura koła.
Czyli jak... No dobra.
Okay. Kończymy.
redaktorze prowadzący, jedźmy dalej.
Dobrze. Nie wiem, czy chcecie to wiedzieć, zwracam się do was, którzy nas słuchają, ale ponieważ ja lubię, jak jesteśmy transparentni, więc teraz muszę załatwić pewną sprawę i ona się stanie fragmentem tego podcastu. Mam prośbę, Wojtek, czy mógłbyś wyciszyć klimatyzację, gdyż się zrobiło zimno?
Już zimno, tak?
Jest zimno.
Ja dzisiaj pełnię funkcję operatora klimatyzacji. Bardzo proszę, będzie pik.
Zmiany klimatyczne.
To była zmiana klimatyczna, która...
Ja zrobiłem dzisiaj...
Wyindykowana przez człowieka.
Studyjne ochłodzenie. Jeśli zrobi się ocieplenie, to sygnalizujcie.
Tak. Ale nie musiał nic więcej, bo to jest prosta tutaj taki pilocik. Jeszcze jest taka rzecz, o której was nie uprzedzałem, bo to jest nowy podcast. Mamy tutaj, nie mam innego pomysłu. To teraz wątki będziemy oddzielać dżinglami. Zgadzacie się?
No, takim... Ale będziemy sami te dżingle tutaj...
Właśnie chodzi o to, że teraz każdy przy wątku będzie musiał powiedzieć słowo dżingiel, bo to będzie ten dżingiel, którego nie mamy innego.
I ale to nas będzie słychać, kiedy będziemy mówili dżingiel?
Po prostu powiesz dżingiel i to jest ten dżingiel i on oddzieli wątek od wątku. Powiedz dżingiel.
Dżingiel.
Jesteśmy w nowym wątku. To jest podcast.
A jest taki wyraz?
Dżingiel? A nie możemy stworzyć takiego wyrazu? My wszystko możemy.
Oczywiście. A on się odmienia?
Właśnie nie wiem. Poświęćmy chwilę naszej uwagi i waszej. Prezesowi Glapińskiemu. Ktoś słuchał?
Tak. Oczywiście.
Ja nie słuchałem, ale czytałem potem, co powiedział.
Najciekawsze było na samym
końcu. Rafał nie słuchał, więc się wypowie.
Ale czytałem, co powiedział.
Poczekaj. Prezes Glapiński wystąpił na konferencji po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej i teraz długo nie będzie takiej konferencji, bo w sierpniu nie będzie. Bo jest przerwa wakacyjna, a wrześniową w ogóle przesunięto, więc jeszcze dłużej będziemy czekać na kolejne posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej i wystąpienie prezesa Glapińskiego. Stóp procentowych nie zmienił, ale wypowiedział się jako najmniej płochliwy gołąb.
Mam wrażenie, że taki bardzo gołębnik zapanował w Radzie Polityki Pieniężnej, bo wczoraj prezes mówił, że już w zasadzie wszyscy członkowie Rady Polityki Pieniężnej stali się gołębiami.
Ale ostrożnymi.
Nawet tam krogulec się pojawił.
Mniej krogulczy.
Tak, wyjaśnijmy też słuchaczkom i słuchaczom, o co chodzi z tymi gołębiami.
I najmniej płochliwym gołębiem.
W slangu banków centralnych, w tym żargonie ekonomicznym, gołębiami nazywa się tych, którzy są zwolennikami łagodzenia polityki pieniężnej.
Czyli tak zwanej obniżki stóp
procentowych. Czyli obniżek stóp procentowych. No i...
Albo mniejszych podwyżek.
No i pan prezes wczoraj rzeczywiście okazał się takim gołębiem, że...
Nie, cytuję, najmniej płochliwym gołębiem.
Tak.
Powiedział, że jest najmniej
płochliwym. I we wrześniu zamierza położyć na stole wniosek o obniżkę stóp procentowych. Ja tylko zerknąłem...
Znaczy, że zamierza, to chyba... Że nie wyklucza,
nie? Wyklucza, że tak zrobi.
Nie wyklucza, że jakby...
Tak, puścił oko w stronę rynku. Jeżeli nic się nie zmieni, oczywiście, chociaż zastrzegł, że on jest tylko jeden w Radzie i to cała Rada będzie podejmować decyzję.
Chociaż historia ostatnich lat pokazuje, że jednak zazwyczaj, znaczy, że prezes Glapiński nie bywa w opozycji do większości Rady, jednak większość Rady ustawia się za nim.
Ale trochę on ma...
Prezesi nie bywają w opozycji. No to właśnie, też jest taka rola trochę, żeby umieć sobie...
A poza tym nawet jeśli w trakcie posiedzenia się okazuje, że są w tej opozycji, to mogą zmienić front, żeby na końcu nie wyszło, że byli w opozycji.
Ja nie wiem, czy to będzie wszystkich interesować, ale ja pamiętam prezesa, który bywał w opozycji, wychodził na konferencję prasową po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej z dwoma innymi członkami i referował decyzję, której Rada nie podjęła, ponieważ nie podjęła tej decyzji, którą on chciał, nazywał się na 3-4
Leszek Balcerowicz.
No ale to były dawne dzieje.
Dawne dzieje i tych przypadków, kiedy został przegłosowany, nie było zbyt wiele.
No nie było zbyt wiele.
Ja myślę, że jeszcze Markowi Belce chyba się zdarzało bywać przegłosowanym.
Dobrze, czy coś jeszcze o Glapińskim?
Było dawno.
Ja tylko może króciutko, że trochę prezes Glapiński zepsuł nam wakacje zagraniczne. Bo po jego słowach euro jest najmocniejsze od 2 lat. 4,33 zł musimy płacić.
Co takiego powiedział?
No właśnie, ten wrzesień,
obniżka stóp?
Ten termin wrześniowy i ta obniżka, której ewentualnie prezes nie wyklucza i którą ewentualnie by widział, gdyby się nic nie zmieniło, w moment złoty się wyraźnie osłabił. No 4,33 za euro w tej chwili.
Ja bardzo, Wojtek, ci dziękuję za to, że wystrzeliłeś z mojego zdziwienia tutaj, w tym momencie.
To było twoje zdziwienie?
Tak, to było moje zdziwienie.
Ale Wojtek ma dwa, to może ci pożyczę.
Ja sobie też jedno zapasowe. Ja sobie jedno zapasowe zostawiłam, więc zobaczymy, może jeszcze się
może
uda.
Może ty za chwilę się w moje wstrzelisz.
Może zaskoczę was tutaj, a może zdziwię, ale rzeczywiście to, że prezes postanowił przeprowadzić interwencję walutową w momencie, kiedy złoty zaczynał być lekko niestabilny i popchnął ten kurs.
Pięć minut wcześniej mówiąc, że jego nie obchodzi kurs walutowy.
W ogóle powiedział, że go złoty nie obchodzi, że tam jakieś banki Czech i Węgier to muszą interweniować, my to w ogóle nie.
No, ale wydaje mi się, że to może być prawda, że to nie była
ale
interwencja.
Ale mówi, że obchodzi.
On po prostu powiedział o tym, że widzi możliwość obniżenia stóp procentowych. Rynek się tego nie spodziewał, złoty się osłabił. To nie sądzę, żeby to robił po to, żeby osłabić złotego.
Ale zrobił to.
No zrobił to, tak, ale bo musi komunikować się z publicznością dotyczącą w kwestiach
ja bym nie chciała, żeby
tego,
to pozostało,
co się ma dziać ze stopami.
To nie może pozostać bez komentarza.
To nie może pozostać w sferze tak tego, że sobie heheszkujemy z tego, bo interwencje walutowe to jest jedna rzecz, interwencje słowne banku centralnego to są instrumenty. I w sytuacji, kiedy na rynku odwraca się trend, kiedy nagle dolar się zaczyna wzmacniać, bo tam oczekują na podwyżki stóp w Stanach i nagle nasza waluta staje się lekko mniej atrakcyjna, dokładanie do tego interwencji, która pogłębia tą nieatrakcyjność jest moim zdaniem nieprzemyślanym zachowaniem.
Moim zdaniem to w ogóle nie była żadna interwencja.
A na pewno nieprzemyślana.
A może weszła niechcący.
Rynki czasami tak reagują.
No, ci dziennikarze zadają pytania.
A poza tym skala tego ruchu, no to come on, my się po prostu przyzwyczaili do tego, że euro kosztuje ciągle tyle samo. Ale tak naprawdę to jest niewielki ruch, tak?
Przypomniałem sobie, bo ja dla was posłuchałem tej konferencji.
Ale w miesiąc to już prawie 10 groszy, no to różnica już jest.
Po prostu prezes został zapytany o tego złotego, czy jego martwi, czy nie martwi. I od tego się ta cała historia wzięła. Można było nie pytać.
No można było, a potem jeszcze dziennikarze dopytywali, kiedy obniżka.
To mi się kojarzy, wiecie, z taką sytuacją, jak patrzycie na takie gołębniki, przestrzenie, w których
się
wiele ptactwa przemieszcza. One tak czasami robią, tak coś tam się zadzieje i taki szum się robi.
A mamy gołębnik w
radzie. A my mamy gołębnik, to tak właśnie wyszło.
A poza tym ja też do końca, kończąc ten wątek, go kończymy, tak?
Tak.
Ja nie widzę, co w tym złego, że złoty jest trochę słabszy.
O.
Tak właściwie co złego?
Dobrze, paliwa trochę droższe. Przy drożejącej ropie.
Tak, ale to ten złoty o ile? O 1% osłabł, a ropa czy też paliwa na rynku się kręcą, nie wiem, po kilka procent w ciągu
dnia. Jeden
dzień
jeden złoty.
Więc to jest...
Nie jeden.
Nie jest to jakiś tam czynnik, ale nie najważniejszy.
Tak, jeden grosz, natomiast oczywiście, że jeden grosz. Natomiast w skali kilku tygodni to już jest.
Chodzi o to, że słychać z wielu stron różnych organizacji, pracodawców, przedsiębiorców i tak dalej, że jakby ten złoty był trochę słabszy, to może by trochę pomogło.
A to jest druga strona oczywiście.
Trochę by pomogło naszym eksporterom, którzy mają problem, bo w strefie euro nie ma wzrostu gospodarczego. Chiny nas zalewają wszystkim i słabszy złoty by nam pomógł. Więc są dwa końce tego kija.
Adam najmniej płochliwy gołąb Glapiński.
Dżingiel.
Teraz Hirsch dżingluje.
Dżingiel.
Kolejny temat. Bardzo ważna sprawa. Trochę nam się będzie może wiązało z tym, o czym wcześniej mówiliśmy. Odnotowuję, że bardzo interesujecie się, takie odnoszę wrażenie, słuchając waszych audycji w radiu EKG, że bardzo interesujecie się OKI.
OKI?
OKI. O OKI.
Taki raper jest.
Jest taki raper?
Oki.
To nie nim się interesujecie.
Ja zawsze, jak zaczynam się znowu interesować tym Oki, to w pierwszej chwili mam problem z przypomnieniem sobie, co znaczy ten skrót.
Rozwinięcie tego skrótu.
Dlatego I to pierwsze słowo, więc powiedz mi, Maciek, bo ja zawsze
osobiste,
i myślę
twoje
inaczej.
Osobiste, Patrycja.
A właśnie osobiste. I to słowo mi jakoś najwięcej problemów
sprawia. Ja trzy razy powiedziałem Oki, ponieważ nie pamiętam rozwinięcia tej nazwy. Liczyłem, że ktoś mnie wesprze.
Osobiste konto inwestycyjne.
Co to jest osobiste konto? Co to będzie osobiste konto inwestycyjne i dlaczego właściwie tak dużo czasu ostatnio poświęcacie na to?
No bo to może zdecydowanie zmienić pejzaż na zdecydowanie polskim rynku kapitału. Może, powiedziałem może. Nie, że zdecydowanie. Tak się
takim prawą ręką za lewe ucho wypełnienie obietnicy wyborczej.
Której?
To też prawda.
Tej o likwidacji podatku Belki dla części naszych oszczędności.
Ale podatek Belki został.
Został. A mało tego, został. Wprowadzono nowy podatek.
Więc żeby spełnić obietnicę, wprowadzamy nowy produkt, w którym dla części naszych pieniędzy tego podatku Belki ma nie być.
Ale będzie nowy podatek.
Dla sporej większości tych pieniędzy.
Ale to dla tych bogaczy będzie ten nowy podatek.
Porządkujmy. Po pierwsze ustawa, tak? Bo
Okim
ma swoją ustawę. I ten Oki ma swoją ustawę, chociaż proces legislacyjny się jeszcze nie zakończył.
Jak ty założysz swoje, to może być Okim. Osobiste konto inwestycyjne Maćka.
No, pode mnie to robią. Dobrze. I ten Oki ma swoją ustawę i dlatego w ostatnim czasie poświęcamy mu trochę czasu i mamy nadzieję, że was też to zainteresuje. Ale oczywiście proces legislacyjny się jeszcze nie zakończył. Nie zakończył się?
No, prezydent to musi podpisać, ale chyba podpisze, bo chyba opozycja nie była przeciw w Sejmie, z tego co pamiętam. Tam była jednak była dość duża.
Bardzo szczątkowo większość. Przeciw.
Tak. Tam była jedna poprawka pisowska w komisji mówiąca o tym, żeby ten limit, powyżej którego będzie się płacić ten nowy podatek w przypadku lokat, nie wynosił 25 tysięcy złotych, tylko również 100 tysięcy, tak jak dla akcji, ale ta poprawka nie przeszła.
Dobrze, to chciałem zapytać. Oki, czuć pieniądz tutaj?
Co to znaczy?
No, czy da się na tym zarobić? Kto na tym zarobi i o co chodzi?
No, chodzi o to, że jeśli inwestujesz swoje pieniądze w jakichś funduszach albo na giełdzie, to dzisiaj od tego, co zarobisz, musisz oddawać 19% tak zwanego podatku Belki. Co wiesz, w przypadku inwestycji, które dają ci, nie wiem, 5 czy 6% stopy zwrotu, zabranie z tego 1/5, to może być dość istotny ubytek tego zysku. Więc wprowadzenie możliwości inwestowania bez tego podatku, moim zdaniem, może być dla wielu inwestorów dużą zmianą, co może sprawić, że ten rynek generalnie stanie się bardziej atrakcyjny.
Ale? No bo musi być jakieś ale, no przecież nie może być tak dobrze.
Ale my kochamy lokaty.
Ale właśnie, my tam trzymamy pieniądze, a nie na giełdzie, ani w funduszach.
No tak, no i minister sobie wyobraża, że jeśli dla lokat limit bez podatku będzie 25 tysięcy, a na giełdzie aż 100 tysięcy, to może dodatkowo nas to, przynajmniej niektórych, zmotywuje do tego, żeby część pieniędzy z lokat zabrać i włożyć w jakieś fundusze, albo na giełdę, albo gdzieś. I wtedy skorzysta na tym gospodarka cała, bo jak będzie bardziej płynny rynek kapitałowy, czyli część pieniędzy przejdzie z lokat bankowych na rynek kapitałowy, to on wtedy będzie bardziej płynny, będzie głębszy. To taki głębszy rynek kapitałowy, jak ma w sobie więcej naszych pieniędzy, to może lepiej finansować różne rzeczy, które chcemy...
Gospodarkę.
Zbudować w kraju. Tak? Dzisiaj na przykład nie jesteśmy w stanie chyba samodzielnie sfinansować budowy elektrowni atomowych, bo mamy za płytki rynek kapitałowy. Znaczy, żeby to sfinansować, to trzeba iść do banków, do zagranicznych jakichś podmiotów. Nie jesteśmy samowystarczalni. Znaczy, nasz system jest na tyle duży, że możemy jakieś małe projekty sobie sami finansować, a jeśli chodzi o bardzo duże, to nie. A jak sobie będziemy mieć głębszy rynek kapitałowy, to będziemy jakby bardziej samowystarczalni. Tak? To jest duża przewaga największych gospodarek amerykańskiej, brytyjskiej.
Taki głębszy basen.
Tak, taki głębszy basen.
I z tego basenu tę wodę będziemy
brać. I to jest, moim zdaniem, to jest bardzo dalekosiężny cel i trochę utopijny i byłoby super, gdyby to wyszło. Ja za bardzo w to nie wierzę. Nie sądzę, żeby jedna taka ustawa wystarczyła do tego, żeby to osiągnąć, ale kierunek jest Oki.
No, żeby ktoś powiedział, jak to ma zadziałać. Tak dokładnie. Czyli powstanie jakiś produkt, tak?
Tak, no
ktoś
pewnie bank.
Będziesz mógł sobie założyć rachunek. Rachunek będziesz mógł sobie założyć Oki w banku, w biurze maklerskim.
I
wpłacić tam pieniądze i inwestować
właśnie,
je.
I kto to podzieli? Bo tam jest ta część na lokaty i jest ta część na inwestycje.
Sam sobie
czy w ramach, podzielić. No ale właśnie, może w ramach tego produktu może na przykład bank będzie tam miał jakiś suwak, że optymalnie będzie to rozdzielał dla mnie jako klienta, czy ja sam... Tam
myślę,
będę musiał sobie...
Myślę, że ty sam. Znaczy, to
jest policzyć dokładnie, czy z tych 68 520 zł...
Ile 20, tyle czy masz lokaty, 25, tak, czy masz... Resztę... No tak, to wydaje mi się, to jest jedno z ryzyk tego produktu, który akurat mi się w miarę podoba, ale nie podoba mi się właśnie z tego powodu, o którym powiem, że on jest jednak mimo wszystko skomplikowany. To znaczy trzeba wiedzieć, jakie są limity, na jakie produkty, które produkty wchodzą w którą kategorię, a co będzie, jak przekroczę ten limit i jaki podatek wtedy zapłacę. Jaki podatek zapłacę, jeżeli moja inwestycja się nie powiedzie.
A to nie można po prostu zrobić, otworzyć tego rachunku, przyjść, wpłacić jakiś pieniądz i mieć to z głowy i niech tam sobie zarabia?
No może. Właśnie nie wiemy, jak to ma działać w bankach. I co
nie
nam...
wiemy?
Ja myślę, że tutaj będzie dość duże pole do popisu właśnie dla tych banków i biur maklerskich, bo jakby podstawa prawna została uchwalona i teraz banki mogą to opakowywać mniej lub bardziej atrakcyjnie w jakieś swoje własne oferty czy biuro maklerskie i w tych ofertach właśnie może być rozwiązane to, o czym ty mówisz, tak? Znaczy one mogą się postarać konkurując o klientów i opowiadać nam o tym w sposób prosty, a nie skomplikowany.
Ja myślę, że tak, żebyśmy taki, wszystko wiedzieli. Że nie będzie tego podatku, jeśli będzie zarobek.
Do 100 tysięcy złotych.
Do 100 tysięcy.
A ile mogę wpłacić?
Ile chcesz.
Ile chcesz.
Natomiast jest haczyk bardzo elegancki w tej ustawie taki.
Jak wygląda elegancki haczyk?
Z punktu widzenia ministra finansów, on jest bardzo elegancki, ponieważ ci wszyscy inwestorzy, którzy dzisiaj inwestują i płacą podatek belki i mają akcje na swoich rachunkach, oni nie będą mogli sobie tych akcji przenieść do OKI. Oni będą musieli sprzedać te akcje, wziąć gotówkę i gotówkę przenieść, przelać. Tak? Nie możesz zrobić transferu portfela.
A jak sprzedać z zyskiem, to zapłacić podatek.
Dokładnie. I na koniec, to jest rozwiązanie, które chroni wszystkich przed podatkiem belki w ten sposób, że na koniec wszyscy zapłacą rekordowy podatek belki.
Nie wszyscy, tylko ci, którzy teraz są tak bardzo odważni, inwestują i jest ich niewielu. A to ma być ruch w stronę tych, którzy się nie odważają, którzy trzymają pieniądze na lokatach, albo
tak,
jeszcze gorzej.
Oni i tak by zapłacili ten podatek prędzej czy później, nie? Więc...
Chyba, żeby sprzedali w jakimś bardzo złym momencie, czego im nie życzymy.
Ale to tak, to myślę, że jednak lepiej zapłacić w dobrym momencie i mimo wszystko zapłacić podatek.
Niż mieć stratę.
I mieć 81% zysku, niż w ogóle mieć stratę i żadnego zysku, tak? Tak, to prawda. Tak. W każdym razie to jest moim zdaniem ciekawe rozwiązanie, że tam nie będzie można przełożyć sobie całego portfela. No i jeśli będziemy wychodzić powyżej 100 tysięcy złotych, to wchodzi nowy podatek, rzeczywiście, ale on jest od aktywów, a nie od dochodu. Czyli
wystarczy, że posiadasz ten pieniądz,
tak. Czyli nawet jeżeli
a nie musisz
stratę,
na nim zarabiać.
To i tak podatek musisz zapłacić.
Tak. Tylko, że podatek jest tylko od tej nadwyżki ponad 100
Czekamy na
złotych.
Wejście w życie.
I tam jest jeszcze jedna ciekawa rzecz.
Ostatnia,
bo z tego będziemy musieli samodzielnie się rozliczyć z fiskusem.
Chyba tak? Samodzielnie?
Pierwsze pełne rozliczenie za 2027 przypadnie na 2028. No i pojawi się nowy obowiązek. Bank albo dom maklerski da nam odpowiednie dane, ale my będziemy musieli się z tego wszystkiego z fiskusem rozliczyć.
Ale to tak jak w tej chwili jest, też się składa PIT, chyba 28 on jest tam.
Chyba, że nic nie zrobimy, jeszcze jedną to z twojego EPIT-u sam się wyśle.
Ostatnią rzecz chcesz powiedzieć?
Tak, bo jeśli na przykład, zagadkę, jest podatek powyżej 25 na lokatach i powyżej 100 tysięcy na giełdzie. I załóżmy, że ktoś ma 110 tysięcy, 80 na giełdzie i 30 na lokatach. Jaki podatek? 110 całości, 30 na lokacie. Płaci od 5 tysięcy na lokacie, bo jest powyżej 25, i od 10 tysięcy łącznie. Płaci i tu, i tu. To się nie znosi nawzajem. No. To też zostało tak skonstruowane. Na to też trzeba będzie uważać.
Prośbę mam.
Do operatora.
Operatora.
Bardzo proszę, oczywiście. Usłyszę.
Za gorąco?
Za gorąco.
O to poczekaj, teraz będzie dżingiel.
Kto teraz powinien powiedzieć dżingiel?
Patrycja.
Ja powinnam powiedzieć, ale powiedziałam raz przed Rafałem, więc...
To Wojtek.
A ty nie mówiłeś.
Ty nie mówiłeś.
Dżingiel. I możesz w kubek.
To jest mój kubek i to jest taka, jak to się nazywało to? Takie...
Spinacz.
Spinacz. I tym spinaczem o ten kubek. Dobrze, słuchajcie, jeszcze mam jedno pytanie. Czy waszym zdaniem, to jest ten nowy temat, czy waszym zdaniem będzie potrzebny program CPN2? CPN2.
A co to znaczy będzie potrzebne?
A poza tym minister powiedział, że nie będzie.
Najpierw powiedział, że myślimy, a potem brakiem
że nie
się
myślimy.
Z tego wycofał. Tak?
Czyli już nie będzie CPN2, tak? No potrzebny, bo na przykład...
A czy był potrzebny pierwszy?
A wy też lubicie, jak minister mówi, że nie myśli? O czymś?
Skończyliśmy ten wątek. Nie, słuchajcie, program CPN się skończył, miało już być trochę drożej, ale potem ceny się stabilizować, no ale konflikt amerykańsko-irański się wcale nie stabilizuje. Prezydent Trump ostatnio nie szczędził słów takich ostrych. To zresztą, okej, możemy już nie rozmawiać o słowach. W każdym razie jakaś niepewność pozostaje. Tak były i reakcje rynkowe na kolejne ostrzeliwania, więc może się okazać zaraz, że będziemy w sytuacji przed wprowadzeniem CPN-1.
Tak, ja chciałem tylko sprostować, że tak naprawdę te reakcje nie były na ostrzeliwania, bo rynek już nie reaguje ani na słowa Trumpa, ani na ostrzeliwania. Ta reakcja była na to, że Stany Zjednoczone nie przedłużyły zezwolenia na eksport ropy z Iranu. Była bardzo konkretna decyzja w danym momencie podjęta i ogłoszona i natychmiast był wystrzał na rynku, tak? Bo to się przekłada na to, że znika irańska ropa z rynku globalnego. A oprócz tego oczywiście były ostrzeliwania i tam
i
Donald
słowa.
Trump tam burczy ciągle i już nikt nie zwraca uwagi na to, że prezydent Stanów Zjednoczonych...
Ja na parę rzeczy w wypowiedzi Donalda Trumpa zwróciłem uwagę, możemy o tym porozmawiać.
A poza tym kolejnego dnia była jeszcze decyzja nie Donalda Trumpa, tylko na Kremlu o zakazie tymczasowym eksportu diesla z Rosji, która podbiła ceny oleju napędowego o kilkanaście procent. W ostatnią środę olej napędowy chyba o 13% podrożało w jeden dzień.
Zatem, czy potrzebny będzie program CPN-2?
Jakiś tam inny, znaczy wychodzi na to, że to jest największy niefart w tym roku tego rządu, że oni w takim momencie podjęli taką decyzję. No bo rzeczywiście 30 czerwca wszystko wyglądało na to, że można już się z tego wycofać.
Zaczęły się wakacje.
I dosłownie dzień później wszystko się znowu zaczęło rozwalać na rynkach. I no, minister Motyka mówił, że...
A co minister Domański mówił? Bo to...
Minister Domański nic nie mówi.
No może lepiej nic nie mówi.
No bo co ma mówić? No dla niego to jest kwestia dodatkowych tam dochodów w budżecie, więc on pewnie będzie namawiał do tego, żeby nie wracać do
CPN. No właśnie ja się zastanawiam, czy jeżeli minister finansów został w jakiś sposób tak skłoniony do tego, żeby się zgodzić na te regulowanie cen paliw, tak to nazwijmy, obniżkę podatków i cenę maksymalną.
Na CPN-1.
I udało się to tak sprytnie zrobić, że więcej niż 3 miesiące to chyba nie trwało, czy tam około 3 miesiące. Tak. To czy on teraz jeszcze raz da się tak podejść i zgodzi się na wprowadzenie jeszcze raz? Obawiam się, że nie, bo już przy pierwszym CPN-ie to było takie ryzykowne fiskalnie.
Ale są wakacje, ludzie mogą więcej płacić i mogą nie lubić tego.
No, a tutaj prezes Glapiński no, kursem też strzela, więc sam widzisz, że to w różnych ośrodkach...
Prezes Glapiński mówił, że jedynym polskim problemem tak naprawdę jest teraz sytuacja fiskalna.
No pytanie, czy na ludziach jeszcze robi wrażenie 6,80, 6,90 za litr benzyny?
Nie wiem.
No ta siódemka mam wrażenie, że robi jednak wrażenie
może
ciągle.
Mogłoby jej nie być. Ale pod koniec marca była ósemka w przypadku diesla, nie? Tuż przed wprowadzeniem tego CPN-u. To też warto mieć ten kontekst, że to nadal nie są rekordowo wysokie ceny paliw jednak.
Chociaż
są wysokie, tak.
Czyli właściwie...
Z autogazem jest lepiej, o.
A co, tańszy jest?
Tak, bo tam do tych... Nie ma już tego niebezpieczeństwa... które się pojawiało na początku wojny z Iranem, gdzieś tam 4 zł za litr autogazu. Teraz mamy około 3,20, no i tutaj perspektywy dla niego są całkiem niezłe, o ile oczywiście nic się nie wydarzy na Bliskim Wschodzie.
Autogazu, który nigdy nie był objęty CPN.
Nie był. I niektórzy narzekali, że nie był. W każdym razie może trzeba było chwilę poczekać.
W każdym razie mi się wydaje...
Poczekać z czym?
Ze zdjęciem CPN-1. No ale jak... To już...
On już kosztował bardzo dużo.
4, prawie 5 miliardów za te 3 miesiące.
Bo wy mówicie o cenie budżetu, a ja sobie zastanawiam się, czy ktoś tam w tym rządzie kalkulował cenę polityczną.
Mi się wydaje, że na razie nie będzie powrotu do jakiejkolwiek interwencji rządowej, natomiast pewnie będą naciski na Orlen, żeby zszedł z marży.
No tak, minister Motyka mówi, że rozmawiamy przede wszystkim o tym, jak rynkowo doprowadzić do niższych cen paliw.
Co się pod tym kryje właśnie to?
On tam potem jeszcze powiedział jakieś zdanie, w którym coś wspominał o rezerwach.
Tak, że jest odbudowywanie rezerw i stąd te obecne wzrosty cen paliw.
No właśnie, co jakby sugerowało, że być może on by myślał o tym, że może państwo mogłoby rzucić jakieś rezerwy paliw na rynek.
Albo może, żeby jednak wolniej trochę odbudowywać te rezerwy. Bo rozumiem, że to chodzi o to, że teraz odkupowali ci, którzy się wcześniej wstrzymywali. No tak, to jest trudny moment, także dla Orlenu, bo pamiętajcie, że ciągle jeszcze jest windfall tax, który wisi nad nim. Więc
czyli ten specjalny podatek.
Od nadmiarowych zysków.
Którego może prezydent nie podpisać.
Może, zwłaszcza, że on ma działać od marca, czyli niektórzy mówią, że niekonstytucyjnie. I gdyby prezydent chciał się czepiać, to tutaj jest fajny pretekst.
A co to dla prezydenta takie weto?
Ale może nie będzie chciał się czepiać.
Jedno weto tam.
A może właśnie zechce podpisać, żeby mieć brak weta.
Brak weta.
No w tym sensie, że słuchajcie, podpisuję wam czasem też jakieś ustawy.
Zobaczcie, podpisuję ustawę.
Ale to jest podatek, a mówią, że podatków w ogóle nie.
Ale on powiedział, że w ogóle nie podatków dla zwykłych ludzi. Tak powiedział. Dlatego przepuścił podatek wyższy CIT dla banków na przykład. Przepuścił. Bo to banki nie są zwykłymi ludźmi.
I Orlen też nie jest zwykłym
człowiekiem. Orlen też nie jest zwykłym człowiekiem.
Ludziem nie jest zwykłym. Piszcie w komentarzach, czy chcecie CPN2. Zobaczymy, może jakiś wyjdzie nam z tego jakieś ciekawe badanie na.
Tak, właściwie to powinien być CPN+, a nie CPN2, nie?
Bo to jest EKG+. Plus.
Tak.
Masz jakąś nazwę, Wojtek?
Nie.
Inną, alternatywną, bo tu jest nasz specjalista od nazw. Dobrze, czekamy zatem, czekamy. Może w kolejny piątek, gdy będzie drugi odcinek EKG+, plus, będziemy wiedzieli, czy będzie nowy program, czy nie. Teraz mówię słowo dżingiel. Ja powiedziałem już. Wziąłem to na siebie.
Masz zaliczone.
Mam zaliczone.
A będzie jeszcze dżingiel jakiś?
Kiedyś będzie.
Tak, żebyśmy może wszyscy powiedzieli.
Na 3-4,
na 3-4.
To będziemy trenować, żebyście wy słuchający się nie przerazili, jak nam się to rozejdzie. Jak nasza orkiestra się zgra, to będzie wspólny dżingiel. Co was dziwi, Patrycja? To jest taki stały punkt, tradycyjny, magazynu EKG. Spotykaliśmy się w różnych formatach, bardzo często na przykład właśnie w piątki, gdzie spotykali się publicyści, dziennikarze i rozmawiali o tym, co ich dziwi w mijającym tygodniu. I w ogóle zdziwienia to taka nieodłączna część EKG, więc w EKG Plus wracamy do zdziwień. Zdziwienie dnia, tygodnia, miesiąca. Nawet zdziwienie może być, Patrycja, powiem ci...
Dekady.
Nie, dekady. To nie będzie moje zdziwienie dekady, bo moje zdziwienie dekady ukradł mi kolega Kowalik parę chwil
ale
temu.
Ale zrobimy taki
to było zdziwienie samo w sobie, że ukradł.
Słuchajcie, zrobimy taki ranking zdziwień miesiąca, kwartału, półrocza,
ale będziemy głosować?
Roku. Tak.
Tak.
Ja będę mogła na swoje zdziwienia głosować?
Oczywiście, i to podwójnie nawet na swoje. Dobra. Co cię dziwi?
Wiesz co, to teraz zdziwiło mnie trochę, to nie może, nie będzie jakieś bardzo pieniężne zdziwienie, ale matematyczne trochę, powiedzmy. Zdziwiłam się tym, bo poznaliśmy w tym ostatnim czasie wyniki zarówno egzaminu ósmoklasisty, jak i wyniki matur, ale panowie wzdychają, coś was to uwiera.
Nie, ja po prostu poznałem jeden specyficzny wynik jednego ósmoklasisty, czy ośmioklasisty?
Ósmoklasisty.
Ósmoklasisty poznałem wynik.
Tak, no ale i właśnie.
Był bardzo dobry.
Tak, i to jest jeden z elementów mojego zdziwienia, bo wiecie, co się okazało? Że narzekamy, że egzaminy ósmoklasisty wypadły za dobrze, były za łatwe, a matura wypadła za słabo, czyli była za trudna. I tak naprawdę to jest opowieść o tym, jak wygląda rozkład normalny w społeczeństwie. Czy się godzimy z tym, żeby niektóre wyniki były słabe, dużo było średnich, a trochę było najlepszych, czy też się z tym nie godzimy i robimy różne zabiegi, żeby zaburzyć ten rozkład. I tu się takie rzeczy odbywają. I to
ja
mnie trochę
nie wiem,
dziwi.
Co powiedzieć.
Ja też nie wiem.
Nie wiem.
Może to jest tak po prostu, że te nastolatki, im starsze, tym, no nie wiem jak to ująć.
Gorzej się uczą?
Wszystko
przed tobą, Rafał.
To nie ja powiedziałem. Ja tego nie powiedziałem.
Rafał na razie się cieszy z wyniku egzaminu ósmoklasisty, a o maturalnym jeszcze nic nie wie, więc będzie dopiero w przyszłości. Możemy ekstrapolować jego zadowolenie.
A czy wy trafiliście na te matury tak jak ja, kiedy matematyka nie była obowiązkowa?
Ja nie zdawałam
matematyki.
Jesteśmy tutaj piękną reprezentacją i się mądrzymy na temat liczenia, ekonomii, pieniędzy i w ogóle, tak, nie znając matury z matematyki. Tak, to jest moje zdziwienie.
To było zdziwienie Patrycji Maciejewicz. Wojtek Kowalik?
Tak, moje zdziwienie...
Masz dwa, więc to pierwsze.
Mam dwa. No właśnie nie wiem, czy najpierw o 5 centymetrach, czy najpierw
o 5 centymetrach.
Szykującej się rządowej wojence o piwo i wódkę.
O 5 centymetrach.
Parlament Europejski przyjął nowe zasady ochrony praw pasażerów linii lotniczych. No i tam jest mnóstwo rzeczywiście zmian na korzyść pasażerów. No i parlamentarzyści zdecydowali, że będzie nam należał się, kiedy kupujemy bilet, bezpłatny bagaż podręczny, czyli coś, co już funkcjonuje teraz i będzie to mały plecak o wymiarach 40 na 30 na 15 centymetrów.
15 to...
Tak.
A
problem polega na tym, że wszystkie tanie linie lotnicze dopuszczają plecaki w tej chwili o rozmiarach 40 na 30 na 20 centymetrów.
To i tak nie jest przesadzonym rozmiarem, zbyt dużym.
Nie jest. Internauci w związku z tym zapytują, czy teraz nastąpi w Europie masowa wymiana plecaków, no tak? Ponieważ wszyscy kupowali plecaki.
Masowa produkcja.
O, oczywiście.
Masowa produkcja. Wszyscy kupowali plecaki pod Wizera i Ryanaira pod te wymiary, a teraz, kiedy Parlament Europejski daje im do ręki, słuchajcie, możecie zmniejszyć przecież ten wymiar, no to tak mi coś mówi, że z chęcią te linie lotnicze się do tego dostosują. No i tak, czy naprawdę nikt w tym parlamencie nie zajrzał na te strony 2-3 linii lotniczych, żeby zobaczyć.
Ale skąd te 15 centymetrów? To jest, znaczy, nawet nie zaglądając bym doszła do wniosku, że to bardzo dużym bagażem nie jest.
Łódki plecak. To są złote dni lobby plecakowego.
Producenci plecaków
do boju.
Łączcie się.
Trzeba sprawdzić, czy na giełdzie są jacyś producenci plecaków.
I na której teraz giełdzie?
No właśnie. Na chińskiej.
A no właśnie. Rafał Hirsch, zdziwienie?
Ja powiem szczerze, że zapomniałem, że mam przygotować zdziwienie, ale teraz sobie przypomniałem, że wczoraj czytałem bardzo ciekawą informację, która faktycznie mnie zdziwiła, ale pozytywnie zaskoczyła mnie, pozytywnie. Ponieważ okazuje się, że zmniejszył się deficyt w Polsce.
Deficyt czego?
W sektorze finansów publicznych po pierwszym kwartale.
A cóż tu się
GUS
stało?
Wczoraj podał. No, w pierwszym kwartale ten deficyt wynosił, i teraz jadę z pamięci, 15 miliardów coś tam, a rok temu w pierwszym kwartale wynosił 19 miliardów, więc się zmniejszył.
Ale też z coś tam, czy bez coś tam?
Z coś tamem, tak, jednym. I jak to policzyć za 4 kwartały, tam, czyli tylko ten roczny taki deficyt, no to on siłą rzeczy też się o kilka miliardów zmniejszył. Nominalnie się zmniejszył przy rosnącym PKB, więc jakbyśmy to porównywali do PKB, to na koniec ubiegłego roku mieliśmy 7,3 potężny deficyt, a teraz to już jest 7,1.
Czego?
To jest procenta PKB.
No właśnie, no, bo tak, mówisz, raz rzucasz miliardami, raz coś tamami,
raz centymetrami.
Bo mam takie, wrażenie, że już kończyłem program, mam mało czasu, dlatego się tak spieszę. W każdym razie zmniejszył się ten deficyt w relacji do PKB i zmniejszył się również nominalnie. I jest to pierwsza taka sytuacja od 2022 roku w Polsce. Czyli od 4 lat. Przez 4 lata on cały czas z kwartału na kwartał rósł, a teraz zmalał.
No proszę, o co
to tam? Mnie pozytywnie zaskoczyło. Pozytywnie, bardzo. Bo ten deficyt jest za duży, powinien być mniejszy i nagle zrobił się mniejszy.
Tylko pamiętasz o tym CPN-ie? On był akurat w drugim kwartale.
Tak.
I to właśnie te 4 miliardy tu brakuje.
Tak, wyszło na zero. Bilans
ale to właśnie, może dlatego minister się, bo mówiłaś, dlaczego minister Domański dał sobie wepchnąć te CPN. No to właśnie
on
może
wiedział,
dlatego, że to jest miejsce. No.
Nie mam zdziwienia, mówiłem wam już. Mam takich kilka ciekawych historii, które mnie szczególnie zainteresowały. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na wypowiedź prezydenta Trumpa, który miał takie wystąpienie dla mediów wspólnie z prezydentem Zełańskim i tam powiedział, że może pozwolić na budowę patriotów, tych rakiet, które tu wyrzutni rakiet, w ogóle tego wszystkiego, co jest bardzo Ukrainie potrzebne do obrony przeciwrakietowej, że może pozwolić.
Że w Ukrainie może.
Tak. Tak. I ja się zacząłem nad tym zastanawiać, bo wydawało mi się, że to jest po prostu bardzo ciekawe.
Mi się bardzo spodobał inny fragment tej samej wypowiedzi, bo on zaraz potem powiedział, że producent patriotów, czyli firma Lockheed Martin,
jeszcze nie wie,
jeszcze o tym nie wie, ale się ucieszy.
No, co szkodzi obiecać?
Że będzie budować fabrykę na terenie wojennym?
Nie, ale to w ogóle jest...
Nie, że będzie to licencjonować Ukraińcom.
To jest bardzo ciekawe, bo produkcja tych rakiet jest taka czasochłonna. To po pierwsze.
Droga.
I droga. Amerykanie też trochę uszczuplili swoje rezerwy przez działania, które prowadzą.
Nie powiedziane, że trochę.
No i teraz właśnie ta firma, która jeszcze nie wie o tej Ukrainie, zobowiązała się potroić produkcję, co ma chyba zająć im czas do 2030 roku. No już nie mówiąc o tym, że pytanie, czy Ukraina miałaby to robić na swoim terenie, no bo to są jakieś potencjalne ryzyka, bo pewnie by się to stało celem Rosji. Więc moim zdziwieniem, jeśli miałbym się zdziwić, to jest właśnie to, że po prostu prezydent może powiedzieć, bo ja gorąco kibicuję, żeby jak najwięcej rzeczy Ukrainie przekazać, by mogła się obronić albo ostatecznie doprowadzić przez swoje działania do zakończenia tego konfliktu. No ale fragment, w którym prezydent mówi, że firma jeszcze nie wie, ale się dowie i wszystko będzie bardzo dobrze, po prostu jest zadziwiające, że to tak wygląda i że wszyscy się zastanawiamy, czy prezydent Stanów Zjednoczonych ma dobry humor i złoży jakąś deklarację i nie. No, dla mnie to było zdziwienie, jeśli można takie nazwać.
No, Rafał niedawno mówił, że już się nikt nie przejmuje tym, co mówi prezydent, więc jesteś, Maciek, tutaj jednym z ostatnich.
Ale myślę, że dyrektor Lockheed Martina też mógł się jednak tym razem przejąć.
Tak. No właśnie.
Lockheed Martin, czyli firma jak najbardziej prywatna, tak, a nie państwowa.
Tekst na ten temat opublikował Bloomberg i to można chyba streścić jednym zdaniem: długo nie, a potem wcale. Jeżeli chodzi o produkcję na Ukrainie.
No tak, tak. Tym bardziej, że tam w ogóle jest problem z tą produkcją, bo no właśnie trzeba szybko nadrabiać, szukać tych komponentów. Tam są bardzo też wrażliwe na wszystkie ograniczenia w transporcie i łańcuchach dostaw, podzespoły, elementy i tak dalej. I oczywiście to wszystko fajnie brzmi, no bo miejsca pracy i tak dalej, ale może nie być wcale takie proste. Można powiedzieć sobie, że damy.
Ta wypowiedź wpisuje się w dość długi już ciąg zapowiedzi polityków o tym, co będą prywatne firmy robić w związku z tym, że oni to powiedzieli. Nie wiem, czy pamiętasz, ale Ursula von der Leyen kiedyś w ramach negocjowania dealu ze Stanami Zjednoczonymi obiecała, że europejskie firmy zainwestują 600 miliardów dolarów w Stanach Zjednoczonych.
I co wyszło?
No te firmy są prywatne, no przecież nie będą wydawać 600 miliardów w Stanach, dlatego że pani przewodnicząca komisji tak powiedziała. Ale strona amerykańska się ucieszyła i uznała, że tak właśnie będzie. To było z półtora roku temu.
A to był podcast EKG Plus.
Zwany czasem KGHM-em.
Pod nazwą KGHM. Do słuchania w co tydzień, w piątki o 12:00. Aplikacji Tok FM, na tokfm.pl, na Spotify, Apple Podcast. Prosimy, żebyście jakoś dali nam znać, jak wypadliśmy.
Prosimy o listy.
W komentarzach.
Gołębiem.
I czekaj, mam to zanotowane.
Jak ostrożnym jest... gołębiem.
Nie. Najmniej płochliwy gołąb pocztowy.
Bo on będzie te listy niósł i się nie zważał na wszelkie.
Najszybciej doleci.
I doleci.
Piszcie w komentarzach, w portalach społecznościowych Tok FM, jak wypadliśmy, obserwujcie nas.
Do usłyszenia.
I jeszcze musisz powiedzieć, jak się nazywasz.
Patrycja Maciejewicz, do usłyszenia.
Ty jak się nazywasz?
Do usłyszenia i nazywam się Rafał Hirsch.
A ty?
Do usłyszenia, nazywam się Wojciech Kowalik. I czy możemy ten dżingiel?
Nie, już więcej dżingli nie. Nie, no musimy coś zostawić na kolejne odcinki. Ja się nazywam Maciej Głogowski. Kolejny EKG Plus do posłuchania w kolejny piątek.
Hurra! Ta-da!